Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym dziś sięgnąć do Słowa Bożego, które zapisane jest w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza i od 34 wersetu czytam następujące słowo. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Moją uwagę w swoim czasie zwróciły teksty w Ewangeliach. Myślę o takiej tematyce: słowa ludzi do Jezusa. I dziś mamy taki tekst. Ludzie mówią coś Jezusowi. Do Niego się zwracają. Gdy usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom. Nie ma to jak dobra religijna debata. Ach, aż iskry się posypią czasami w takiej debacie. Każdy chce mieć rację. Każdy chce, by Słowo Boże i Boga mieć po swojej stronie. Jakie to dobre uczucie, kiedy mamy Go po swojej stronie. Debata religijna to dobra sprawa dla tych, którzy mają dużo do powiedzenia. Kiedy szedłem na studia teologiczne, a wychowałem się w takim klasycznym zborze ortodoksyjnym, to oczywiście usłużni niektórzy przychodzili na ucho mi mówili: uważaj, na teologii uczą takich rzeczy, że twoją wiarę możesz natychmiast zrujnować. Uważaj, teologia może pozbawić ciebie wiary w Boga. Myślę, że nie jest groźna wiedza, groźna jest niewiedza. Pewien przykład, nieco humorystyczny. W dawnych czasach Dzikiego Zachodu była taka sytuacja, że pewien rzezimieszek przekraczał nielegalnie granicę, wpadał do Stanów Zjednoczonych, kradł pieniądze w różnych bankach i uciekał z powrotem do Meksyku. Nie mogli sobie z nim poradzić. W końcu wyznaczono detektywa, który go ujął. I powiada do niego tak: albo oddasz wszystkie pieniądze, albo cię zastrzelę. Problem jednak był w tym, że detektyw nie znał hiszpańskiego, a złodziej nie znał angielskiego. Przysłuchiwał się temu przesłuchaniu młody człowiek, powiada: ja będę tłumaczem. Przepytał tego, który kradł, a ten powiada, przerażony tym, że może zaraz zginąć, powiada: wszystkie pieniądze są zakopane w tym i w tym miejscu. Nie ukradłem nic, jeszcze ich nie zdążyłem zużyć. Niech on zabiera, tylko niech mi daruje życie. A sprytny tłumacz mówi: no, ten człowiek jest honorowy, do niczego się nie przyznaje, mówi, że może nawet umrzeć. Widzicie, to jest powód tego, by mieć wiedzę, by coś wiedzieć, by coś znać. Niewiedza zabija, a nie wiedza. Co z nią zrobisz, to jest inna rzecz. Kiedy apostoł Paweł zwiastował Chrystusa, usprawiedliwienie z wiary, śmiano się z Niego, drwiono z Niego, pobito Go, ukamienowano nawet. Emocje związane z pewnymi religijnymi sprawami wyzwalały agresję. Ludzie nie mogli zgodzić się z tym, co zwiastował apostoł Paweł. Kiedy faryzeusze usłyszeli, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, wyszkolony w prawie mojżeszowym, religijny ekspert, profesjonalista, zadał Jezusowi testujące pytanie. Nauczycielu, które przykazanie z 613 jest najważniejsze? Istnieją zawsze takie dwie tendencje. Jedni są skłonni do rozbudowywania przykazań, zakazów, nakazów, praw, mnożenie tego prawa i w końcu nawet w dzisiejszej rzeczywistości wiemy, że w tym wszystkim gubimy się. Jeśli słyszę, że Sejm w ciągu swojej kadencji 1500 poprawek wniósł do prawa, to co to za prawo? Kto z nas jest w stanie cokolwiek z tego zrozumieć i zapamiętać? Czy wyobrażacie sobie naszych katechumenów, że musieliby się nauczyć 613 przykazań, różnych praw, aby stać się częścią tego zboru? Myślę, że to byłby poważny problem. Druga tendencja z kolei jest taka, że zmierzamy do minimalizowania wielu rzeczy, zawężania, zacieśniania, sprowadzania do jakiegoś lapidarnego zwrotu lub zdania. Pewnego słynnego badacza Tory, Hillela, zapytano, czy mógłby zwięźle wyłożyć zasady prawa w czasie, gdy będzie mógł ustać na jednej nodze. Nie było to problemem. Czego sam nie lubisz, nie czyń bliźniemu. Ot i całe prawo. Reszta to komentarz. Zamykanie prawa w jednym zdaniu może prowadzić do zbyt daleko idących uproszczeń. Jedno takie słynne, wielokrotnie było powtarzane i przypominane, źle zinterpretowane. Kochaj Boga i rób, co ci się podoba. Ale to jest wykoślawienie tego, co ktoś chciał powiedzieć. Religijni eksperci, którzy zadali pytanie Jezusowi, oni znali dobrze odpowiedź. Oni wiedzieli, co powinno być odpowiedzią. Tak naprawdę Jezus powinien był odpowiedzieć. Wszystkie przykazania są ważne. Każde przykazanie w prawie ma znaczenie. Gdyby taka odpowiedź padła, powiedzieliby natychmiast. Aha, to dlaczego łamiesz sabat? Dlaczego rąk nie myjesz przed jedzeniem? Dlaczego postępujesz tak, że nie pilnujesz koszerności naszego jedzenia? Czemu naszej diety nie przestrzegasz? A dlaczego tak postępujesz? Ale Jezus nie dał się wciągnąć w zastawioną pułapkę. Z jednej strony nie mówi, że wszystkie przykazania nie mają znaczenia i że tylko te, które wymienił, a z drugiej też nie powiada, że tylko jedno jest ważne. Nie uważa, że któreś z przykazań wyróżnia się. Odpowiedź Jezusa jest częścią takiego podstawowego wyznania, jakiego uczono nawet dzieci w Izraelu, które zaczyna się od słów Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Każde nabożeństwo synagogalne rozpoczyna się od tego wyznania wiary. Słuchaj Izraelu. Może faryzeusze nie byli zadowoleni z tego, co im powiedział Jezus. To nie zadowalało ich oczekiwań, ale Jezus nie starał się być poprawny politycznie, jak sobie tego by życzyli eksperci. I chociaż zadali mu pytanie, które przykazanie jest najważniejsze, otrzymali odpowiedź, że dwa. Jezus powiada, że cały zakon zawieszony jest na dwóch zawiasach. Każde dobre drzwi, dobrze funkcjonujące, potrzebują minimum dwóch zawiasów. Mówię o klasycznych drzwiach. Dzisiaj technika wymyśliła, że mogą być różnego rodzaju zawiasy i różnie mogą być drzwi zawieszone. Myślę o klasyce. Drzwi powinny wisieć na dwóch zawiasach. Jezus powiada im, tak jest w tej sprawie. Macie dwa zawiasy, a między nimi całą Biblię. To jest Boże prawo. Żadne drzwi nie będą funkcjonowały, wisząc na jednym z zawiasów. Jeśli na górnym, no to tak prawdę mówiąc, przechylą się w którąś stronę. Na dolnym odchylą się najczęściej. To nie będzie dobrze funkcjonować. Na tych dwóch zawiasach przymocuj Biblię, bo ona ma odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Niektórzy tak są gorliwi, że powiadają, Jezus powiedział, dwa zawiasy, okej, drzwi wyrzucamy. I mają futrynę z dwoma zawiasami, ale drzwi nie mają. Wszystko, co chcą mieć, to zawiasy. Kochaj Pana Boga, miłuj bliźniego. A potem tak siłą ciążenia ten górny zawias zjedzie na dół i mówią, kochaj bliźniego. I tak kochają tego bliźniego, tak mu o tej Bożej miłości mówią, że zapominają nawet mu powiedzieć, że ma się nawrócić, że ma się stać dzieckiem Bożym. Wszystko zagłaskają miłością. Tacy ludzie są zainteresowani pójściem do kościoła, działaniu w kościele, kochaniu Boga i bliźniego, ale tak naprawdę spędzają czas na polerowaniu tych zawiasów tylko. Ale drzwi brakuje. Nie mają żadnej ochrony, nic ich nie zabezpiecza. Wszystko może przez tę futrynę wejść i wyjść. Nie mają zabezpieczenia. No przecież dwa zawiasy wystarczą. W wersji Łukaszowej w 10 rozdziale pytany Jezus odwraca sytuację i on zadaje pytanie. Gdy go zapytał człowiek, no dobrze, to co mam czynić? Jaki to mam być? Co czytasz? O, Panie Boże, chciałbym znać odpowiedź. Co czytasz? I to pytanie Bóg kieruje dziś do nas. Dobrze, chcesz znać odpowiedź, chcesz łatwych odpowiedzi, szybkich odpowiedzi. A co czytasz? No wiesz, Panie, mam tylko dwa zawiasy. Tam w środku nic nie wisi, nie mam co czytać. Ile razy tak postępujemy? Chcielibyśmy gotowych odpowiedzi, żeby ktoś za nas odpowiedział, ktoś za nas poniósł odpowiedzialność, ktoś był odpowiedzialny. No, pastor tak powiedział. Ale pastor nie jest nieomylny. A co czytasz? No, jeszcze nie czytałem. To Jezus powiada, przeczytaj, przeczytaj. Sięgnij do Bożego Słowa, sięgnij do tej księgi. Co w niej czytasz? Przychodzimy z wieloma pytaniami niepotrzebnie. Powinienem chyba też tak najpierw powiedzieć, a co czytasz? A jest o tym napisane? A to nie czytałeś? Ludzie mają problemy dziś z moralnością, z postępowaniem. A czy to tak trzeba postąpić? A czy trzeba się tak zachować? A co Biblia na ten temat mówi? A co mówi kazanie na górze? A jest takie? Co czytasz? A kiedy padła odpowiedź, to Jezus nie powiedział tak. Zapamiętaj te dwa przykazania. Recytuj je i pomyśl o nich każdego dnia. Wiecie, co tam Jezus napisał? Wiecie, bo czytacie. Mam nadzieję. Co czytasz? Idź i czyń tak, a będziesz żył. My dużo umiemy mówić. Oj, jak nam to gładko idzie. A Jezus powiada, nie musisz recytować i przypominać każdemu. Idź i czyń. Wtedy uczony powiada, no, jeśli mam to drugie przykazanie wypełnić, to kto jest moim bliźnim? Oto poważne pytanie. Kto jest moim bliźnim? Wiecie, mamy taką tendencję do zawężania tego pojęcia bliźni. Bliźni to może sąsiad, a może rodzina, może ludzie w zborze. A tam nie jest napisane ci, którzy są z tobą razem i ich lubisz i podobają ci się. Twój bliźni to ktoś, kto ci może na odcisk nadepnął. Pewien norweski pisarz, Johan Boyer, opisuje pewne dziwne zdarzenie. Tu muszę tylko powiedzieć, w Norwegii, ale też w wielu innych krajach, nie było, nie wiem jak teraz, ale nie było zwyczaju ogradzać domostw. Płoty były nieznane. Dla mnie też, kiedy pierwszą wizytę złożyłem w Stanach Zjednoczonych, było zadziwiające, że domy nie mają żadnych żywopłotów nawet dookoła. Trawa, nikt na tę trawę nie wejdzie. Potem mi uświadomiono, spróbowałby ktoś wejść, z pistoletu go poczęstują, więc nikt nie wejdzie na trawę. Opisując tę sytuację w Norwegii, powiada tak. Do pewnej wioski sprowadził się człowiek, który gdzieś tam na skraju tej wsi zamieszkał i natychmiast ogrodził swoje domostwo, swoją posiadłość. Oni zrozumieli, że wysłał do nich sygnał. Nie zbliżajcie się do mnie. Nic tu nie macie do szukania. W tej posiadłości umieścił bardzo agresywnego psa. Wszyscy byli oburzeni, że tak postąpił. Pewnego dnia córeczka sąsiadów, nieświadoma zagrożenia, podeszła, by pogłaskać tego psa. Chwycił ją za rękę, wciągnął za ogrodzenie i zabił. Cała społeczność była poruszona. Wszyscy byli zdruzgotani. Nienawiść taka była w ich sercu, że nie pozwolili, aby ten człowiek w ich sklepie kupował cokolwiek. Kiedy przyszedł czas siania i sadzenia, nie sprzedali mu żadnych nasion, nie pozwolili mu na to, by cokolwiek mógł zasiać. Jego egzystencja była zagrożona i nie wiedział, co robić. I pewnego dnia zobaczył, że ktoś na jego polu sieje. Pobiegł i zobaczył, że był to ojciec tej dziewczynki, która zginęła. Powiada, co tu robisz? Czemu to robisz? I usłyszał zdumiewającą odpowiedź. Robię to, by utrzymać Boga przy życiu we mnie. To Jezus mówi, kto jest naszym bliźnim. Kiedy Bóg nie jest żywy w nas, możemy dni, tygodnia przeżyć, wahając się na którymś z tych zawiasów. Może to być górny lub dolny. Na tym górnym jeszcze jakoś czasami się drzwi utrzymają, na tym dolnym wątpliwe. Kiedy pytali Jezusa, które przykazanie jest najważniejsze, nie usłyszeli tylko, które jest ważne, ale usłyszeli też, jakie są motywacje. Kiedy powiedział im tę słynną historię z Samarytaninem i kończy tę opowieść o Samarytaninie, który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Kochani, Jezus nie szuka właściwych odpowiedzi, stawia słuchaczom właściwe pytania. I musimy umieć wsłuchać się w te pytania, które stawia Bóg nam. Nie tylko odpowiedzi są najistotniejsze, ale Jezus szuka pytań, które nam postawi. Który był bliźnim? Czy kochasz całym sercem Boga? Poświęcasz Mu też swoją energię, swoje siły? Czy zaangażowany jest nasz intelekt w uwielbianie i chwalenie Boga? Pewna niewiasta na kanwie tego zdarzenia, tej przypowieści o Samarytaninie, napisała taką króciutką swoją przypowieść. Człowiek wpadł do dołu i nie mógł wyjść. Subiektywnie patrząc, powiedział człowiek, który nadszedł, współczuję tobie w tym dole. Obiektywny nadszedł i powiedział, to jest logiczne, że ktoś musiał wpaść tu. Faryzeusz powiedział, tylko źli ludzie wpadają do dołu. Matematyk obliczył, jak on wpadł do dołu. Reporter przyszedł i chciał wyłączności na opowieść o człowieku, który wpadł do dołu. Fundamentalista powiedział: zasługujesz na twój dół. Agent policji skarbowej spytał tego w dole: a podatki zapłaciłeś? Współczujący przyszedł i powiedział: biedny, nie widziałeś tego dołu, aż wpadłeś do niego. Charyzmatyk powiedział: tylko wyznawaj, że nie jesteś tutaj. Optymista powiedział: mogło być gorzej. A pesymista mówi: będzie jeszcze gorzej. A Jezus, widząc człowieka, wziął go za rękę i wyciągnął go z tego dołu. Jakie drzwi będą poprawnie poruszać się na twoich zawiasach? Co masz między tymi zawiasami umieszczone? Wiecie, był taki czas, że były bardzo modne takie koralikowe sznurki albo jakieś makatki w drzwiach zamiast drzwi. Możesz to mieć. Jeśli to porównam tak z życiem duchowym, możesz tak łatwo przejść przez te drzwi. Odsuniesz, potraktujesz lekko, przejdziesz. Trochę tam zaboli, nie zaboli, słowo gdzieś tam o uszy się otrze. Trochę się powahało i możesz przejść. Żadnemu grzechowi, żadnemu niebezpieczeństwu ta mata lub te koraliki nie postawią tamy. Musisz mieć na zawiasach mocne drzwi, które gdy grzech będzie chciał zaatakować twoje życie, postawią tamę temu grzechowi. Grzech na tych drzwiach zatrzyma się. Musisz mieć między zawiasami drzwi. Jeśli ich nie masz, to te wystające zawiasy. Ja tu miałem przygotowany taki zawias, ale go nie przyniosłem, został w kancelarii. To możesz się rozpruć. Przechodząc, zahaczysz się o ten zawias i możesz się uszkodzić. Musisz mieć na tych zawiasach też Boże Słowo. Ono postawi tamę wielu złym rzeczom. Grzechowi, złemu postępowaniu, złemu wartościowaniu. Ono pokaże ci, kto jest bliźnim. Ono sprawi, że Bóg w tobie nie umrze, że Bóg będzie żył w twoim sercu. Zawias jest istotny. Nie klamka u drzwi, nie zamek. Zawiasy, na których te drzwi będą się poruszać. Niektórzy tak bardzo preferują mówienie o miłości do bliźniego, że już niejednego bliźniego zagłaskali na śmierć, bo mu nie powiedzieli, że oprócz miłości potrzebne jest nawrócenie. Potrzebne jest nowe życie, odrodzenie. A człowiek, kiedy raz spotka się z Bogiem, z Chrystusem, to nie ma pośredniej drogi. Nie pozostaje mu nic innego. Albo być przyjacielem Jezusa Chrystusa, albo wrogiem. Nie ma sytuacji pośredniej. Nie ma drogi pośredniej. Wiecie, czasami tak lubimy powiedzieć: no ja tak środkową drogą. Wiecie, co jest na środkowej drodze? Jest biała linia, pas, a najczęściej na tym pasie zabite zwierzęta. Tyle spotkasz na tej środkowej drodze. Albo jesteś po lewej, albo po prawej stronie. Ale jak wybierasz środkową drogę, spotkasz, jeden z amerykańskich komików powiedział, spotkasz żółtą linię i pancerniki rozdeptane na niej. I to mi się bardzo dobrze skojarzyło, ponieważ niektórzy z kolei uznali, że dwa zawiasy to za mało i drzwi między nimi to jeszcze nie wystarcza, więc dookoła obłożyli drzwi zawiasami. Tak dużo tych zawiasów sobie założyli, że żadna siła nie otworzy tych drzwi. Nie ma mowy, by się drzwi otworzyły w którąkolwiek stronę, bo wszędzie są zawiasy, pancerne drzwi. I oni są takimi duchowymi pancernikami. Drzwi się nie uchylą, rozbijesz się o nich. Nie wolno, nie dotykaj, nie rób, nie postępuj, nic nie możesz zrobić. Pancernik duchowy. Drzwi mu się w żadną stronę nie uchylają. Na ilu zawiasach, bracia i siostry, powiesiliśmy swoje duchowe życie? Nie rozbij się o własne drzwi. Nie zakładaj zbyt wielu zabezpieczeń, ale nie bądź też liberałem. Nie postępuj zbyt liberalnie, pozwalając sobie na wszystko. Przecież, jak to niektórzy powiadają, co nie napisane, to nie zabronione. A Bóg ci włożył sumienie do serca twego, do umysłu twego i musisz tym kierować się. Miej te dwa przykazania jako ważny wyznacznik dla twojego osobistego, duchowego życia, ale na nich zawieś Boże Słowo. Co czytasz? I znajdziesz odpowiedzi. Pozwólmy, aby Jezus udzielił nam właściwej odpowiedzi, który zawias jest w moim życiu najważniejszy. Ale pozwólmy też Jezusowi, aby postawił właściwe pytania naszemu życiu. Nie tylko odpowiedź Jezusa jest ważna, które z przykazań z tych 613 dla tamtego czasu były najważniejsze, ale co czytasz, czego Bóg oczekuje od twojego osobistego życia duchowego. Pozwólmy Bogu, by nasze życie zawiesił na właściwym zawiasie, na właściwych zawiasach, ale też niech ta przestrzeń futryny i zawiasów będzie wypełniona Bożą obecnością, Bożym Słowem. To ważne jest dla nas dziś stwierdzenie. Nie pozwól, aby Bóg umarł w twoim życiu. Wiem, że jest to trudne, bo znam siebie. Znam siebie i wiem, jaki jestem. Nie wiem, czy poszedłbym temu człowiekowi zasiać. Teraz już znając ten przykład, tak. Wiecie, nawet żeby tak dobrze wypaść przed ludźmi, prawda? Ale bardzo często przychodzi taka refleksja, czy to ma znaczenie, czy jestem w stanie komuś przebaczyć, czy jestem w stanie komuś powiedzieć, nie zrobiłeś najlepiej, ale nie lekceważę ciebie. To trudne zadanie, dlatego pozwalam, by Bóg stawiał mi właściwe pytania i bym szukał odpowiedzi w swoim życiu. Wierzę, że to słowo też i dla was będzie miało znaczenie. Być może zapamiętacie te dwa zawiasy i to skojarzenie, co Bóg chciał nam powiedzieć. Nie zablokujmy tych zawiasów, by były nieruchome. Pozwalajmy, by zawsze były naoliwione. Miałem zwiastowanie, naoliw swoje zawiasy. Jeśli ten rok minął wam bez naoliwienia, to jeszcze jest czas, by naoliwić mocą Ducha Świętego swoje zawiasy. Niech one nie skrzypią, nie jęczą, nie ubolewają, ale będą użytecznym narzędziem w życiu duchowym. Przekładam to na stronę życia duchowego i ufam, że ta lekcja pomoże nam bardziej rozumieć Boga, rozumieć Jezusa Chrystusa. My byśmy do niektórych nigdy nie poszli, nigdy im nie powiedzieli nic. Ale on się pyta, który był bliźnim tamtemu. Dlatego też nie patrzę, kto jest dla mnie bliźnim, ale czy ja dla kogoś będę bliźnim. Na jakich zawiasach wisi moje i twoje życie, siostro i bracie? Przyjacielu. Niech was Bóg pobłogosławi, by ta refleksja towarzyszyła nam i dzisiejszego dnia, i przez najbliższe dni, gdy znów się tu spotkamy, aby oddać Wszechmogącemu Bogu chwałę.